Panie, będzie Panu Bogu. Pragnę się podzielić przeżyciami związanymi z niedzielną modlitwą. Nie może być dziełem przypadku, jeśli po tej modlitwie mam takie same odczucia jak po październikowej sprzed 2 miesięcy. I chociaż ciało jest obciążone i mdłe, i można by pomyśleć, że modlitwa nie została wysłuchana, to ja tak samo jak w październiku mam do dziś przespane noce, mam tak jak wtedy czysty umysł, pogodnego ducha. I to jest, to nie jest przypadek, że identycznie się czuję. Właśnie taki sam skutek modlitwy, więc ta modlitwa ma moc. A ciało, że mdłe, może więcej walczy też o uzdrowienie. Nikt nie mówił, że to uzdrowienie będzie łatwe, ale najważniejsze, że ducha Bóg potrafi uleczyć. A jeśli nie uleczyć, to, bo może nie był chory, to wzmocnić, rozjaśnić. Wspaniała jest moc modlitwy i cieszę się, że zabiegam o modlitwę, o to, aby się zbór o mnie modlił, bo odczuwam moc tej modlitwy i to jest dla mnie najwspanialsze i najcenniejsze. A wszystko inne, co będzie dodane, też będę Bogu dziękował. Ale Bóg mi dołożył dziś coś jeszcze. Już nie do zdrowia duchowego, nie do zdrowia cielesnego. Słowo mi ci Bóg pokazał. Wiecie co? I ja, brat Mariusz, ze zboru w Połczynie Zdroju, jestem zdziwiony, że Bóg mi pokazuje i chce, abym mówił o ewangelizowaniu. Ja mam swój pogląd taki do tego, co się dzieje w kościołach i na ziemi o ewangelizowaniu i wydawać by się mogło, że też większość mi przyzna rację, że właściwie wszyscy słyszeli już o Jezusie i że niewiele jest do pracy na tym polu, że można głosić tylko w kółko to samo o miłości Bożej, o łasce Bożej. Wiecie, ale dzisiaj, kiedy czytałem Słowo Boże w liście do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, kiedyś myślałem, że wydawało mi się, że ci, co nie słyszeli Ewangelii, do których może nie dotarła, a żyją lepiej niż jedni wierzący, będą mieli lżej. Ale w 8 wersecie pierwszego listu do Tesaloniczan, drugi list, pierwszy rozdział. Ósmy werset. To znaczy mi chodzi o fragment. Wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy są nieposłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. I zobaczyłem ogrom pracy dla ewangelizacji przez nas. Bo trzeba iść do tych, którym mówiono o Jezusie. Trzeba iść do tych, którym mówiono o łasce i miłości, że mają być posłuszni Ewangelii. Że mają ukrzyżować swoje ciało i mają się uświęcać. Mają iść i naśladować Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To nie jest nauka. To nie jest twarda mowa. To jest właściwa ewangelizacja. Czyli niech nam nikt nie zarzuca, że my nie ewangelizujemy. Bo my ewangelizujemy tych, którzy są dumni, że poznali Jezusa, a idą na zatracenie. Nikt bowiem nie mówi, że mają być posłuszni Ewangelii. Mówi się, że mają przyjąć ofiarę Jezusa. A tutaj jest tak wyraźnie powiedziane, że Bóg będzie, że w 7 wersecie objawi się Pan Jezus z nieba, ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Biorąc pod uwagę dostępność zwiastowania, ci, którzy nie znają Boga, to są bardziej ci, którzy usłyszeli Ewangelię i ją nie przyjęli po prostu. Nie chcą znać Boga, odrzucają Ewangelię, odrzucają istnienie Boga i to są ci, którzy nie znają. Bóg ma dość robotników, którzy mówią o Nim, ale potrzebuje też i tych, którzy będą nauczać tych, którzy przyjęli Ewangelię. Będą nauczać tych, którzy usłyszeli o Bogu, jak żyć. Aby przyjęcie Ewangelii nie było czymś takim po drodze. Idzie sobie człowiek drogą szeroką, światową, dostał gedeonitkę, dostał słowo, dostał łaskę Bożą i idzie sobie dalej. Śpiewaliśmy szeroka drogo, żegnaj już. Bóg daje ta właściwa Ewangelia albo właściwe nauczanie później tych, którzy przyjęli Jezusa, tylko właściwa Ewangelia i właściwe życie sprawi, że Bóg nam, Pan Jezus, kiedy się objawi z nieba ze zwiastunami mocy w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, że do nas nam kary nie wymierzy, a powie: pójdź, sługo dobry. Dużo się mówi o ewangelizowaniu, ale ten wiersz podkreśla, na czym polega prawdziwe ewangelizowanie. To nauczanie życia, nauczanie posłuszeństwa Ewangelii. A Ewangelia to Pan Jezus. To wszystko, co On przyniósł. Przyniósł miłość, przyniósł łaskę, ale przyniósł naukę. Przyniósł wzór do naśladowania przy siebie. Wytyczył drogę. I tylko o takiej Ewangelii możemy mówić. I tylko do takiej Ewangelii możemy się dołączać. Może to brzmi dziwnie, ale trzeba iść poprawiać po ewangelistach, którzy nawracają ludzi i idą dalej. I nie przejmują się tym, czy ci nawróceni zrozumieją, będą umieli sami być posłuszni Ewangelii, być posłuszni Bogu. Bo Bóg traktuje tych, którzy Go odrzucili na początku, na równi z tymi, którzy Go nie odrzucili, ale i nie przyjęli. Po prostu chcą żyć po swojemu. Nie ma trzeciego miejsca. Jest niebo, jest piekło, jak to mówimy, jest Królestwo Niebieskie lub Królestwo Diabła. I nie ma trzeciego miejsca gdzieś, gdzie by mogli trafić po śmierci ci, którzy przyjęli Ewangelię, ale byli jej nieposłuszni. Ci, którzy przyjęli Ewangelię i są jej nieposłuszni, będą potraktowani na równo z tymi, którzy odrzucili Boga, nie chcieli Go znać, nie chcieli o Nim słyszeć. Niech nam Bóg włoży do serc takie pragnienie i bojaźń, że Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bóg nam nie pozwala błądzić. On przypomina, tu jest taki werset, który mówi o tym, że Ewangelia jest po to, aby być jej posłusznym. Nie tylko po to, żeby chwalić Boga i modlić się o uzdrowienie, ale po to, aby być jej posłusznym. Ale podkreśla też, jak ważne jest, co ja może kiedyś lekceważyłem sobie, bo myślałem, że tylu jest ewangelistów, a mamy zabiegać o tych naszych bliskich, którzy są nam cenni i mówić im o Jezusie. Mówić, ażeby zaczęli słuchać, a kiedy zaczną słuchać, to mówić, jak bardzo jest to ważne, aby być posłusznym Bogu, posłusznym Jego nauce. Bo to jest jedyna droga zbawienia, naśladowanie naszego Pana Jezusa. Amen.
Chwała Panu Bogu. wspaniały czas mamy. Chwała Panu Bogu, że porusza nasze serca i możemy naprawdę być przed Bogiem i widzieć, że On jest naprawdę wielki, potężny, mocny. Mariusz mówił o prawdziwej ewangelizacji, o potrzebie prawdziwej ewangelizacji. Dziewczyny też. O tym, żeby po ewangelizacji nie iść i nie poprawiać. Jest potrzeba, kochani, mówić o życiu z Jezusem Chrystusem, o tym, że to życie, ono przynosi wymierne szczęście, pokój, radość, ale niesie z sobą wielkie konsekwencje. I jest potrzeba, myślę, że jest potrzeba. Tak, kiedy byliśmy wczoraj w Rąbinie, tam było najwięcej może rodziców z tych wszystkich grup, na których byliśmy. I powiem wam, że ja miałem takie odczucie, że ci ludzie, że te słowa Pana Jezusa, żniwo prawdzie wielkie, ale robotników mało. Oni naprawdę, myślę, że serca mają, powiem to, otwarte i chcieliby słuchać. I wielu z nich by posłuchało, a nie ma im kto mówić. Bo człowiek naprawdę potrzebuje pokoju Bożego. Człowiek naprawdę potrzebuje wolności, odpocznienia. I musi przyjść do nich ktoś, kto to doznał w swoim życiu. Ktoś, kto to doznał i kto tak żyje i w tym żyje. Wtedy uwierzą. Jeśli życie nasze nie idzie za naszym świadectwem, wtedy jest to takie świadectwo, że trzeba później poprawiać. Ale jeśli jest to potwierdzone naszym życiem, to ludzie w to wierzą. I dałby Bóg, abyśmy mogli naprawdę głosić o tym życiu z Chrystusem, o tym życiu, które ma swoją wagę, które nie jest życiem przeplatanym z przyjemnościami, z wrażeniami, które serwuje świat, ale że jest to życie absolutnie przed Bogiem i tylko z Bogiem. I ono jest dobre, i ono jest szczęśliwe. Inne życie jest obłudą, oszustwem i nie ma co siać, powiem, tego kąkolu, który tylko zachwaści serce i duszę. Alina powiedziała to, co również myślę, przeżywałem i podzielam jej smutek. Jest mi naprawdę trudno, ciężko. Taki ciężar, wiecie, mam podobny, wrócił mi ciężar. Ostatni raz takie ciężary nosiłem, jak byliśmy po wypadku. I wtedy to były straszne, trudne dni. I teraz też. Ciężar taki bezradności, takiego... No taki brak skutku, wiecie, i też tak człowiekowi przychodzi na to, Panie Boże, jeśli kładziesz, a Bóg to tak mocno kładzie nam, mi na serce, powiem, że nie ja tam się wplątuję w jakieś rzeczy, bo to po prostu to jest takie coś, że Bóg mi to pokazuje, mówi mi i zadajemy pytanie. Tak ja w sobotę jadę do Gdyni, aby razem z tamtymi braćmi modlić się o siostrę Teresę. No dalej ma takie boleści. Wczoraj dzwoniłem. Myślałem, że może już trochę ustało, bo już mówi, że już jest lepiej, ale wczoraj z kolei mówi nie. I po jej głosie było widać, jak bardzo cierpi. No mówi, każdy mój staw eksploduje we mnie. Jakby ten granat się rozrywał. Przecież i nie mam ani daru uzdrawiania, ani objawienia, że Bóg ją uzdrowie, nie mam. Ale wiem, że to nie ja sobie myśliłem to, wiecie, bo po prostu kiedy usłyszałem o tym w tą niedzielę, o jej cierpieniu, o tym, usłyszałem takie pytania. Gdybyś tam miał pojechać i się modlić, to co, tak ją kochasz? Pojechałbyś? Tylko powiedzieć, że będziesz się modlił i iść do swoich zajęć, iść do swojego życia? To jest najprościej, to można tak powiedzieć. I tak pomyślałem, pewno, żebym pojechał. I to już jest inaczej, wiecie, to już jest coś innego i to jest takie niesienie ciężaru. Kiedy rozmawiam z Dawidem i znowu słyszę te same słowa, wiecie, bardzo mało można od niego usłyszeć w tych takich chwilach. No nic radości nie usłyszysz, a nawet tego, co z Bogiem przeżywał, natomiast o jego właśnie, o jego rozpaczy, o jego beznadziejności, o jego bezsilności, o jego słabości, można bardzo dużo i cały czas słyszysz. I takiej kończącej się nadziei jakby i trzeba ją podsycać. I trzeba, on sam walczy jak może. Nikt tak nie żyje chyba jak on teraz. Nikt z nas. On mówi, co ciągle biegam i się modlę. Ciągle, co godzinę przynajmniej. Jak tylko lecę i się modlę, on ma potężną potrzebę. I rozmawiałem z bratem Darkiem o tym, o tej naszej modlitwie, o tym. On ma takie inne spojrzenie na to. On mówi, że po prostu demona trzeba wygonić w imieniu Jezusa, trzeba go sprowokować, żeby się ujawnił, bo demon się chowa, bo demon się maskuje. On wtedy nie chce się ujawniać. Bo ja tak sobie myślałem, jak się ujawni, to jest najlepsza rzecz, jak się ujawni. To wiemy, z kim mamy do czynienia, a tak to nie wiesz, z czym masz do czynienia. Czy jest, czy go nie ma. Słyszy, czy nie słyszy. Że i oczywiście mówił o tym, że nie trzeba się bać, i to ja myślę, nikt z nas tam się chyba nie bał z braci, ale wiecie, jaki jest z drugiej strony poznaje, jaki był mocny Pan Jezus Chrystus, jaki był wielki, jaki miał moc. Te demony, kiedy przyprowadzali, to one się już musiały ujawnić. Wobec tej mocy one nie mogły się tam myśleć, na to mieć nadziei nawet, że się uchowają, że przetrwają. I jest dzisiaj wielu ludzi, którzy... I Bóg nas na pewno przygotowuje. Ja nie myślę tak, że to była zmarnowana modlitwa i zmarnowany nasz post. Nie. Wiecie, dzisiaj taki też smutny, powiem, i najchętniej bym zadzwonił do Piotrusia, powiedział: Piotruś, może ty zakończysz? Ale nie chciało mi się może tak. Ale przeczytałem z Księgi Izajasza. Podobne to, co Alina czytała, podobna treść tego. Izajasza, 48 rozdział. Nie chcę całego fragmentu czytać, żeby już nie wiecie, żeby tylko tak wyostrzyć to, co chciałbym powiedzieć. 16 wiersz. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości. Odkąd się to dzieje? Ja tam jestem. Ja tam jestem. Kiedybyście czytali tutaj ten wiersz, poprzednie wiersze, zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. 14 wiersz. Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego Pan miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach. Jest mowa o jakimś takim, wiem, takim nieszczęściu, o pogromie, o takiej Bożej karze, ale Pan Bóg mówi: ja jestem tam, od początku tam jestem. I tak sobie właśnie myślałem o tym naszym nieszczęściu, o tym, że byśmy chcieli już mieć to rozwiązane, i tak mi przyszło, taką świadomość dostałem, że Pan Bóg mówi: ja tam jestem, od początku ja w tym jestem. Jestem w tym waszym poście, w tej waszej modlitwie, w tym wyniku, ja tam jestem. Ja tam od początku jestem, ja nigdy nie mówiłem w skrytości. Ja się nie chowałem, od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje. Kochani, Bóg jest tam. Wiecie, Bóg jest tam. Dawid mówi tak, że on ma oczywiście te myśli samobójcze, że nie wie, jak on to przeżyje, że jak to trzeba go rozumieć w tym. To jest taka pilna, powiem, potrzeba. I ja mówię, nie możesz tak żyć i nie będziesz tak żył, ale kiedy tak już mówi, wiecie, żeby jakby miał za minutę umrzeć, czy skończyć z sobą, to ja mówię: chłopie, wiesz co, w Ewangelii poczytaj. Tam ludzie byli całe życie dręczeni demonami, wiesz? 30 lat, 20 lat i przychodzili do Jezusa, żyli. A ty jesteś ile dręczony? 3 tygodnie? 5 tygodni? 2 miesiące? Może najwięcej. I ty już myślisz, że koniec. Wiecie, jest to taki człowiek, ja nie wiem, jaka jest twoja wiara. Dlaczego tak? I dlaczego? Ja nie wiem, jaka jest twoja wiara. Ja nie wiem, prawdopodobnie ledwo jest ta wiara. A chciałbyś mieć rzeczy wielkie. Będziesz miał te rzeczy, Bóg cię uwolni. Ale jeśli tak jest, to Bóg chce, wiecie, jak trwoga, to od razu szybko, ja całe serce wtedy, tak? Ja całe serce. Ja mówię, a czy ja wiem, czy ja mam pewność, że ty, kiedy będziesz wolny i uwolniony tak łatwo, nie pójdziesz dalej w swoje życie, nie zaczniesz patrzeć na dom, na mieszkanie, na żonę, na wszystko inne i Bóg pójdzie dalej? Nie wiem. Bóg to wie. A ja tego nie wiem. A nie umiesz docenić, mówię, tego, że ty już teraz masz życie wieczne? Że ty się zbliżyłeś do Boga, ty się pojednałeś z Bogiem? I czy ty nie myślisz, że nie lepiej jest ci teraz? Wiesz, że ty jesteś w lepszej sytuacji teraz, niż jak byłeś w Irlandii, byłeś zdrowy, zarabiałeś, myślałeś o budowie domu i wszystkich tych i grzeszyłeś. Wiesz, że teraz jesteś w lepszej sytuacji niż wtedy? Chociaż masz połamany kręgosłup, chociaż nie możesz wstać, chociaż się przewrócił się. Poszedł drzewo rąbać i się przewrócił na podwórku. Taki słaby. Ale ty jesteś w lepszej sytuacji teraz. Wiesz, że ty jesteś w lepszej? Wiecie, i Bóg tak pokazuje, jak, że to jest trudne, wiecie, to jest w ogóle okoliczności, czas jest straszny. Czas jest straszny. Ludzie żyją w najgorszym grzechu, świat żyje w najgorszym grzechu, w najbardziej ohydnym i obrzydliwym grzechu. Nurza się w nim. Nurza się na oczach wszystkich już. Nie ukrywa tego, ale kochani, to powoduje to, że ci ludzie są opętani demonami. Naprawdę oni są poopętywani demonami. To nie ma tak, że to się dzieje bezkarnie. To jest świat, który jest gotowy na przyjęcie Antychrysta, który gotowy jest obwołać go swoim Bogiem. Jest gotowy. To jest czas ostatni. To jest naprawdę czas ostatni. I trudno jest, wiecie, żyć w tym czasie i zachować wiarę. Jeszcze jeden wiersz. 17. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel, święty izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Wiecie, i Bóg nas uczy. Ja wiem, że Bóg mnie uczy tego, co mi wyjdzie na dobre. Przez ten post, przez tą modlitwę, przez to, że znowu mi się post zaczyna od jutra, przez to, że jadę do Gdyni, przez to, że znowu z Dawidem trzeba będzie się modlić i będziemy się modlić. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. I kochani, gdybym ja miał wybierać drogę, to ja bym wszystkie inne wybrał, a nie taką drogę, wiecie? Wszystkie inne byśmy wybrali drogi, wszystkie inne łatwiejsze, wszystkie inne fajne, triumfujące, a nie taką drogę. Taką znojną, trudną drogę. A Pan Bóg mówi, a ja prowadzę cię drogą, którą masz iść. Wiecie, że dzisiaj ludzie stawiają Bogu warunek, że pójdę za tobą, ale tylko wtedy, jak mi się ta droga będzie podobać. Kochani, i ci ewangeliści, o których mówił Mariusz, których trzeba poprawiać, mówią, jak przyjdziesz do Boga, to pójdziesz tą drogą, która będzie ci się podobać. Będziesz miał powodzenie, będziesz miał błogosławieństwo we wszystkim i będziesz miał żywot wieczny. A Bóg mówi, a ja ci prowadzę tą drogą, którą masz iść. Ty masz iść tą drogą. Nie tą, którą sobie wymarzyłeś, którą masz w myślach i w pragnieniach i w swoich ambicjach. Ale masz iść tą drogą. Ja cię prowadzę drogą, którą musisz iść. Masz iść tą drogą. Nie ma innej drogi. Tak? Kiedy mówimy swoim dzieciom, masz posprzątać pokój. A ona mówi, a ja teraz muszę lekcję, a ja teraz chcę, a ja jestem zmęczony. Ale mówi, nie, ty teraz masz posprzątać pokój, tak? I oni mają dziesiątki innych, lepszych propozycji, prawda? Na podwórko iść, pobawić się, odpocząć, cokolwiek zrobić, zajęć, ja zmęczony i tak dalej. A my mówimy, masz posprzątać pokój. I to dokładnie w tym samym kontekście Bóg mówi, ja cię prowadzę drogą, którą masz iść. Chwała Bogu. On prowadzi nas tą drogą. Niedobrze nam iść po tej drodze. I mi niedobrze, bo jest mi ciężko. Niedobrze. Ale Bóg, ja musiałbym powiedzieć jedno. Nie ma już ze mną Boga. Ja już z Bogiem nie mam nic do czynienia, skoro tak się dzieje. Albo uwierzyć w to, że tak jest napisane i to jest napisane o mojej sytuacji. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Czy to wychodzi nam na złe? Czy jesteśmy dalej dzisiaj od Boga, niż byliśmy tydzień temu? Ja nie jestem dalej. Ja jestem bliżej. Ja mam większe pragnienie. Ja czuję większą biedę swoją. Wiecie, a jak człowiek czuje swoją biedę, to by ci przychodził do Pana. A Pan Bóg zaspokoi. Pan Bóg ma błogosławieństwo. Pan Bóg ma moc. I Bóg mówi nam, że ty masz iść tą drogą. Masz iść tą drogą. Kochani, to nie jest żadne nowum, wiecie? To nie jest żadne nowum. Pan Bóg, Pan Jezus powiedział do Piotra, przyjdą dni, przyjdzie czas. Teraz chodziłeś, gdzie chciałeś, robiłeś to, a przyjdzie czas, że cię poprowadzą tam, gdzie nie chcesz. Wiesz? I co masz zrobić? Wybierz sobie inną opcję, a ty masz iść tą drogą. I przyszedł czas po całym takim błogosławionym życiu Piotra i on był sługą Bożym, on był takim namaszczonym, jednym z apostołów, przez którego Bóg niesamowicie działał w niezwykły sposób. Ale przyszła taka droga, przyszedł taki czas, że on miał iść drogą, którą nie chciał iść. I może myślał, Panie, wszystkie inne byłyby lepsze. Ale Pan Bóg powiedział, przyjdzie ten czas, że poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz i pójdziesz. Bo to jest twoja droga, ty masz nią iść. Ty masz nią iść. Jezus też nie szedł drogą, którą chciał iść, ale miał nią iść. Nie chciał iść na krzyż, nie chciał cierpieć na Golgocie, ale miał nią iść i poszedł tą drogą. I my musimy naśladować, mamy naśladować Pana Jezusa. Na tej drodze jest pokój, jest błogosławieństwo, jest radość, jest żywot wieczny. Na tej drodze jest żywot wieczny. Na tej drodze jest obecność Ducha Świętego. Jest obecność Ducha Świętego. My byśmy chcieli obecność Ducha Świętego, ale nigdy nie mieć jaskini lwów, nigdy nie mieć opieca ognistego, nigdy nie mieć doświadczeń, nigdy nie mieć zbiczowania, nigdy nie mieć więzienia. Wszystko chcemy, ale nigdy nie mieć tego, co nam może dokucza. I możemy nie mieć tego, ale nie będziemy mieli mocy Ducha Świętego. Nie będziemy mieli wtedy obecności Bożej. Nie będziemy wtedy na Bożej drodze, na drodze Jezusa. Nie będziemy na tej drodze odrzucenia, bo to jest droga odrzucenia przez świat. Świat tą drogą gardzi. Musimy o tym pamiętać, że świat tą drogą gardzi. A my byśmy chcieli, żeby świat ją akceptował i nam jeszcze brawo bił, że idziemy po tej drodze. Nie będzie nam brawa bił. Będzie szydził z nas. Ale my byśmy chcieli, żeby nas... Och, a, chrześcijan. Chwała Bogu, jaki ty jesteś... Nie. Tak byśmy chcieli. Chcielibyśmy iść za Jezusem, ale jeśli to będzie droga, która mi się podoba, która będzie odpowiadać moim zachciankom, która będzie odpowiadać moim ambicjom, moim pragnieniom. Dlatego Pan Jezus na początku tej drogi mówi, złóż swoje życie, oddaj swoje życie całe, powierz moje ręce, pójdź za mną, oddaj mi wszystko i pójdź za mną, a ja cię poprowadzę. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. I niech Bóg nam da wiarę, że nas prowadzi i przeprowadzi. I zobaczymy znowu jasne dni. I zobaczymy zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa. Z Panem się nie przegrywa. Kiedy się idzie za Nim, nie przegrywa się. Chwała Bogu. Ja wiem, że się nie przegrywa. Z Panem Jezusem nie przegrywa się. To jest zwycięzca. Amen.